bez barier.
9 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Witam w ostatniej w 2016 roku audycji Bez Barier, a ponieważ do końca roku mamy jeszcze dwa, nawet prawie trzy dni, dziś przypominamy, jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy obliczaniu podatku od tegorocznych dochodów, tak by zapłacić mniejszy podatek. Zapraszam.
Barier.
Wielokrotnie już mówiliśmy w naszej audycji, że osoba niepełnosprawna lub podatnik, który się nią opiekuje, ma prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Pozwala ona odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, a to oznacza, że podatek będzie obliczony od niższej kwoty i w efekcie mniej trzeba będzie oddać fiskusowi. Naszym gościem jest dziś pani Mirosława Aleksiejuk z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przypomnijmy, komu dokładnie przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej, czyli kto to jest w rozumieniu przepisów podatkowych osoba niepełnosprawna i kto to jest podatnik, który się tą osobą opiekuje i ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
Więc definicję osoby niepełnosprawnej zawierają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w myśl ich brzmienia osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową bądź też rentę socjalną. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, jest to orzeczenie o niepełnosprawności, a także czwarty tytuł to orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 roku. Jeżeli chodzi o tego rodzaju orzeczenia, to z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Komisję MON-u, MSWiA, KRUS-u, niezależnie od daty wydania tych orzeczeń.
Czyli każdy, kto ma orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności,
stopniu niepełnosprawności
też w
grupie inwalidzkiej, bądź też o niezdolności do pracy, niezależnie od tego, który z 22 uprawnionych w naszym kraju organów
wydał to orzeczenie.
A opiekun osoby niepełnosprawnej. Wydaje się, że naturalnym jest, że są to rodzice niepełnosprawnych dzieci, ale okazuje się, że nie tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
Tak, ustawa o podatku wymienia krąg podatników, którzy mogą skorzystać z tego rodzaju ulgi, i podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, to osoba, współmałżonek, dzieci własne, przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice, współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Z tym, że jest tu jeden warunek, dochody tych osób niepełnosprawnych w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 9120.
Złotych.
Złotych, tak. Jeszcze może powiem, o co chodzi z tymi osobami pozostającymi na utrzymaniu. Chodzi o dochody wszystkich osób, osoby podatnika i osoby, która pozostaje na jego utrzymaniu, które się utrzymują z połączonych dochodów, tak?
Czyli jeżeli zarówno osoba niepełnosprawna uprawniona
i podatnik
mieszkają razem, albo też niekoniecznie mieszkają razem?
Nie, niekoniecznie, ale podatnik powinien, który chce skorzystać z tego rodzaju odliczenia, musi wykazać, że ta osoba niepełnosprawna pozostaje na jego utrzymaniu.
I jeżeli i jedna, i druga osoba mają dochody, to te dochody się sumuje.
Tak, tak. I kwota dochodów, jeszcze raz powtórzę, osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 920. I tutaj ważne jest, że do tej kwoty dochodów wliczamy także dochody zwolnione, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Tutaj chodzi
na przykład
przede
alimenty
wszystkim
na dzieci, zapomogi.
A jak jest z 500+?
Na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że są to nowe uregulowania, tak, obowiązujące od kwietnia, wydaje się przez analogię, że tego rodzaju dochody na dziecko też powinny być wliczone do tej kwoty 9120. Z tym, że nie przesądzajmy jeszcze o tym, albowiem takiej interpretacji Ministerstwo Finansów w tym zakresie jeszcze nie wydało, czy wliczamy to do tej kwoty, czy nie. A do 30 kwietnia pozostało jeszcze trochę czasu do składania zeznań. Myślę, że ta kwestia zostanie
wyjaśniona, tak, żeby nie było żadnych nieporozumień. No i jeszcze zostaje jedna ważna kwestia tutaj. Trzeba się rozliczać z fiskusem na zasadach ogólnych, ale nie tylko. Móc skorzystać
z tytułu poniesionych wydatków rehabilitacyjnych przysługuje również podatnikom, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź też prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, tak, bo podatek liniowy tutaj nie mamy żadnych odliczeń. I te podmioty prowadzące działalność i opłacające ryczałt w trakcie roku mogą pomniejszać zaliczki o dochód do wymiaru zaliczki o wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne w trakcie roku. Takiej możliwości nie mają osoby fizyczne, które składają zeznania raz w roku do 30 kwietnia.
I jeszcze jedna rzecz, czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli na przykład współmałżonkowie wspólnie się rozliczają?
Tak, oczywiście. Każdy podatnik może odliczyć od swego dochodu poniesione wydatki.
A jeżeli...
Warunkiem, że oczywiście jest osobą niepełnosprawną, tak?
A jeżeli są to dwie osoby niepełnosprawne, czy wtedy te wydatki się jakoś sumują, dzielą?
Nie. Każdy podatnik... Podatnikiem jest osoba niepełnosprawna i może odliczać od swego dochodu poniesione wydatki na własne cele rehabilitacyjne.
Czyli tutaj nic nie stoi na przeszkodzie.
Nie.
To teraz powiedzmy, jakie wydatki możemy odliczyć. Przede wszystkim wydatki, które ponieśliśmy, bo trudno jest odliczać coś, co nie jest wydatkiem. Ale ten podstawowy podział to są wydatki limitowane i wydatki nielimitowane. Panie Mirosławie, powiedzmy dokładnie, na czym polega to limitowanie i nielimitowanie wydatków?
Wydatki limitowane są to takie wydatki w ustawie, które możemy odliczać tylko do określonej kwoty. Tak, i do wydatków limitowanych zaliczamy opłacenie przewodników osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczanych do pierwszej grupy, utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczane do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością ruchu psa asystującego i używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność podatnika, osoby niepełnosprawnej bądź też podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne zaliczone do pierwszej, drugiej grupy albo dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. I jest to kwota, która w roku podatkowym nie może przekroczyć 2280.
Czyli tyle możemy odliczyć.
Tyle możemy maksymalnie odliczyć od dochodu.
Nawet
tak, to
jeżeli
jest górna granica.
Tak. Więcej, to tyle możemy odliczyć. Natomiast nie zawsze jest tak, że możemy odliczyć pełną kwotę, bo jeżeli pojechaliśmy 15 kilometrów dwa razy w roku, to trudno jest...
No tak, przepisy ustalają tylko górny limit, natomiast to podatnik, tak, który chce skorzystać z prawa do odliczenia, na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że poniósł wydatki właśnie w takiej wysokości.
I jeszcze przypomnijmy, że są to niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, ale to nie jest to samo, co wizyta u lekarza, bo to jest bardzo istotne.
Nie.
I to nie jest też to samo, co zabiegi stricte lecznicze. Czyli to, że pojechaliśmy na operację gdzieś daleko, to nie znaczy, że mamy prawo akurat ten wyjazd, koszt tego wyjazdu odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Wydatki poniesione na wizyty lekarskie, tak, u lekarza rodzinnego czy też lekarza specjalisty nie podlegają, nie mieszczą się w tym limicie, bowiem to są wizyty, które można powiedzieć, że badają ogólny stan zdrowia podatnika. Tak? Nie mają na celu poprawy jego jakiejś tam sprawności fizycznej czy umysłowej, czy dojście do sprawności po jakimś tam zabiegu. To trzeba, te rzeczy trzeba też odróżniać.
i wydatki nielimitowane. Ale tutaj też nie jest do końca tak, że możemy odliczyć absolutnie wszystko, ponieważ sam dochód i sam podatek nas ogranicza.
Nie, no, do wysokości dochodu, tak? Wszystkie odliczenia od dochodu odliczamy do jego wysokości.
I jakie są to wydatki nielimitowane, czyli co możemy, które wydatki możemy wliczyć do tej ulgi rehabilitacyjnej? Jest ich dość sporo.
Tak, za wydatki rehabilitacyjne uważa się zgodnie z artykułem 26 ust. 7a wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań. Ja może nie będę tutaj wymieniać wszystkich tych tytułów tak szczegółowo, bo zabraknie nam czasu. Tylko wymienię tak może najbardziej z tych wydatków
najbardziej popularne,
z których podatnicy korzystają. Tak. Jest to przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzenia i narzędzia niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Tak? Tutaj przepisy wyłączają z odliczeń sprzęt gospodarstwa domowego,
nawet jeżeli lekarz nam zaleca, rehabilitant zaleca i dietetyk zaleca dietę i gotowanie w jakimś specjalnym urządzeniu, no to tego urządzenia
to są sensu stricte przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt gospodarstwa domowego i taki jako taki nie podlega odliczeniu. Zakup wydawnictw i materiałów pomocy szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, tak, w zakładach rehabilitacji. Opieka pielęgniarska, tak, opłacenie tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Leki, odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, używanie samochodu osobowego, tak, o czym już powiedzieliśmy, odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym bądź też w zakładach leczniczych.
Kilka z tych ulg należy trochę szerzej omówić, chociażby dlatego, że bardzo chętnie podatnicy odliczają od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i tutaj mogą być odliczone tylko te wydatki, które są stricte związane z dostosowaniem na przykład łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Natomiast jeżeli robimy remont jednocześnie, to już niestety, ale farb czy kosztów malowania tej łazienki odliczyć nie możemy.
Tak.
To jest, czyli tylko to, co faktycznie jest związane z dostosowaniem.
Ustawodawca w ustawie nie określił katalogu wydatków, tak, na adaptację i wyposażenie pomieszczeń i budynków mieszkalnych. W każdym przypadku powinno o tym decydować potrzeby danego podatnika wynikające z niepełnosprawności, tak. Najbardziej takimi popularnymi to jest na przykład poszerzenie drzwi na wjazd do wózka inwalidzkiego, no, zamontowanie brodzika przy jakiejś tam niesprawności narządów ruchu podatnika.
No jest mnóstwo różnego rodzaju uchwyty, które ułatwiają poruszanie się, czy dobudowanie podjazdu, choćby, który umożliwia wejście do domu.
No tutaj trzeba się skupić na tej definicji adaptacji, tak, budynku mieszkalnego, że musi być zaadaptowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Tak jest chyba kryterium.
Dość trudną i na pograniczu wydatków limitowanych i nielimitowanych są wydatki na leki. Tutaj dość skomplikowane jest liczenie. A przypomnijmy, jak to wygląda, dlatego że jest to wydatek bardzo chętnie odliczany w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Jest to bardzo popularna ulga na zakup leków. Jest to różnica stanowiąca różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Liczymy to w taki sposób, że mamy fakturę.
Czyli najpierw musimy mieć receptę od
lekarza, tak. Mamy fakturę za leki.
Które kupujemy w aptece?
Wybieramy z faktury leki, odrzucamy, proszę Państwa, jakieś tam wyroby medyczne, szampony, gaziki, no wszystkie takie rzeczy, które nie są lekami, tak? Czy nawet wyroby medyczne.
Zostawiamy. Czyli to, co jest suplementem diety, też nie jest...
Nie. Ustawodawca mówi o lekach. Nie mamy definicji leku, ale definicja leku jest na pewno w jakichś tam innych przepisach dotyczących lecznictwa.
Czyli najpierw musimy mieć receptę, bo tylko te leki, które zalecił lekarz. I to te, które są związane z daną niepełnosprawnością czy dysfunkcją.
Może ze schorzeniami, które posiada podatnik.
Ze względu na które otrzymaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności. Nie wchodzi tutaj na przykład leczenie grypy.
No nie.
Więc muszą to być leki związane z naszą niepełnosprawnością. Musi być na nie recepta. Potem należy wziąć fakturę w aptece.
Tak?
Ale to też jeszcze nie koniec wcale obliczania, ponieważ... Możemy odliczyć tylko to, co jest w miesiącu powyżej 100 zł.
Tak, nadwyżka podlega odliczeniu od dochodu.
Tutaj możemy podpowiedzieć chyba, że czasem rozsądnie jest, jeżeli nasze leki są niewiele, kosztują miesięcznie niewiele drożej niż 100 zł, to być może rozsądnym rozwiązaniem jest tutaj wykupowanie leków na przykład raz na 2 miesiące. Wtedy ta kwota jest większa i możemy dzięki temu odliczyć
większą kwotę.
I to nie jest tak, że odliczamy i potem dzielimy przez 12 miesięcy, tylko z każdego miesiąca.
Z każdego miesiąca, tak.
Oddzielnie trzeba to wszystko.
Jeszcze może dodam, że tutaj podatnik będąc osobą niepełnosprawną i chcąc odliczyć, tak, wydatki na zakup leków, powinien mieć dowód, zaświadczenie od lekarza i nie może to być lekarz rodzinny, tylko lekarz specjalista, tak, który potwierdzi, że podatnik powinien określone w recepcie, czy też potem już na fakturze leki stosować stale lub czasowo.
Jeszcze dość pojemnym odliczeniem są wydatki na różnego rodzaju przedmioty, które służą naszej rehabilitacji w domu. Bądź też książki,
wydawnictwa fachowe, tak, prasa fachowa, jakieś urządzenia.
Bardzo często zapominamy o tym, że możemy normalnego. To odliczyć. Więc jeżeli kupiliśmy naszemu niepełnosprawnemu dziecku edukacyjną zabawkę, bądź piłkę, która służy do domowej rehabilitacji, teraz pod choinkę, to sprawdźmy, czy zachował się nam paragon. Bo można to odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Mamy jeszcze 2 dni do końca roku, więc jeszcze jakieś drobne wydatki możemy ponieść po to, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To jeszcze przypomnijmy, Pani Mirosławo, które z tych odliczeń najchętniej są wykorzystywane?
Myślę, że najbardziej popularnym tym odliczeniem są odliczenia na leki.
Chociaż takie trudne?
Nie, to nie jest skomplikowane. Po prostu sumujemy w miesiącu wszystkie wydatki na leki, odejmujemy 100 zł. Jest to kwota, którą możemy odliczyć od dochodu w każdym miesiącu. Drugim takim wydatkiem najbardziej popularnym to jest używanie samochodu osobowego, tak, na dowóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. I myślę, że wydatki ponoszone przez podatników na rehabilitację odpłatną. Tak.
Tylko przypomnijmy, czy wystarczy paragon, czy trzeba mieć fakturę, żeby
Nie, wystarczy mieć dowód poniesienia wydatku. Tak, może to być paragon nie jest imienny, tak, musi mieć imię i nazwisko, czyli generalnie jest to teraz faktura, tak, bo nie mamy już rachunków. Osoby fizyczne zwolnione z VAT-u, prowadzące działalność, wystawiają również faktury bez VAT-u.
Wydatki limitowane nie muszą być udokumentowane fakturą, natomiast wszystkie wydatki nielimitowane.
Tak, musimy mieć dowód, z którego wynika. Tak, kto go wystawił, jaki wydatek, jakiego rodzaju wydatek ponieśliśmy i w jakiej kwocie?
Na pewno jeszcze zanim upłynie nam kwiecień i przyjdzie termin rozliczania się z fiskusem, wrócimy do ulgi rehabilitacyjnej i powiemy może bardziej szczegółowo o tych najbardziej trudnych do uwzględnienia wydatkach na cele rehabilitacyjne. Dzisiaj już dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Mirosława Aleksiejuk z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. I wszystkim nam życzę w nowym roku dużo zdrowia i dużo szczęścia. Dziś dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.